się dzieje. Jakieś szaleństwo.
Zwykły poranek.
Jesteśmy na skrzyżowaniu dróg, jednej z bardziej ruchliwych ulic w Białymstoku i niestety wszechobecny hałas, który tutaj panuje, jest nie do zniesienia. Tak naprawdę można go wytrzymać tylko wtedy, kiedy się próbuje przejść przez tę drogę, ale przebywać tutaj przez dłuższy czas jest naprawdę bardzo trudne i uciążliwe. No niestety taka jest rzeczywistość w mieście, że wielu miejscach, gdzie dominują drogi, musimy mierzyć się z takim brakiem zieleni. Niewielki skrawek w takiej przestrzeni, która jest zajęta przez trawy, jakieś zioła, które zostały tu wysiane specjalnie po to, bo gdyby nie to, to byłaby tylko sama trawa. Setki samochodów pędzących we wszystkich kierunkach. No, zwierzęta nie są w stanie tutaj przeżyć. Nie tylko jeżeli chodzi o ten dominujący, taki przebijający się ponad wszystko hałas, który utrudnia nawet rozmowę czy mówienie czegokolwiek, ale jest po prostu niebezpiecznie. Także tutaj próba sforsowania takiej drogi, nie, zwierzęta nie przechodzą przez przejścia. No niestety kończy się zwykle dla nich śmiercią. Zresztą nieraz tutaj widziałem martwe lisy właśnie, które próbowały to zrobić i niestety nie udało im się. Takich miejsc jest dużo. Na szczęście niedaleko stąd jest przestrzeń, która pozwala nam się wyciszyć i odetchnąć. I odciąć od tych hałasów i tych okropnych zapachów. Taka nieużytkowana, dzika enklawa w środku miasta.
Jej mieszkańcy, na szczęście, wbrew temu, co wokół nas, żyją innym rytmem. Ten odmienny świat porządkują wschody i zachody słońca. Oglądaliśmy je przez cały rok. Kurczą się liście, z mchu coraz śmielej wyrastają grzyby, a pod naszymi stopami chlupocze jesienne błoto.
Jesteśmy w miejscu, które przez większość osób uważane jest za mało atrakcyjne, zaniedbane, takie, które trzeba zabudować, uporządkować, wybrukować. Czyli na takim dosyć dużym nieużytku w środku miasta, w Białymstoku, które zamykam oczy i słucham. I pierwsze, co słyszę, to niestety ten hałas ulicy, który przebija się ponad wszystko. Mimo, że jesteśmy daleko od takiej ruchliwej drogi, to jednak to jest taki dźwięk dominujący. Ale właśnie jeżeli się wyłączymy trochę i tak jakby staramy się ten dźwięk z tego tła takiego zepchnąć trochę dalej i zaczniemy wsłuchiwać się w takie inne dźwięki, które gdzieś to się starają przebić ponad to, słyszymy sikorę modraszkę, sikorę bogatkę, słyszymy ptaki krukowate, gdzieś tam gawrony, kawki, które się tutaj odzywają, czasami przelatujące dzwońce, czeczotki, gile. I okazuje się, że tak naprawdę tych dźwięków dzikiej przyrody, która jest tutaj z nami w tym mieście, jest dużo, dużo więcej niż nam się może wydawać. Jeżeli spojrzymy pod nogi, to oczywiście jest dużo liści, ponieważ jest teraz taki czas, kiedy drzewa gubią liście i są one bardzo malownicze i piękne. I to też jest taki obraz warty podziwiania, bo te kolory są niezwykłe. Te różne odcienie żółci, czerwieni, brązów, bo te liście, które zostają na zimę, służą jako miejsce schronienia dla wielu gatunków zwierząt. Czasami takich drobnych, najdrobniejszych, jakichś owadów, ale też większych, jak na przykład jeże, które lubią się w takich liściach nie zagrzebać. Więc nawet jeśli mamy w ogrodzie takie właśnie drzewo, które dużo liści zostawia, to warto je zgrabić i zostawić w postaci takiej kubki, sterty, takiej gałęzi, gdzie właśnie te jeże, czy inne zwierzęta, jak owady, bo których często pomijamy, myślimy raczej o nich w kategorii jakichś szkodników, a tak naprawdę wiele owadów właśnie jest zupełnie dla nas neutralnych, nieszkodliwych. O, kawki lecą. I gawron z nimi. O, tu kolejne. Pewnie lecą tutaj żerować, bo one na tej drodze często się ustawiają i tam szukają sobie różnych nasion. Gadają ze sobą. Zawsze są w parach. Widzisz, tam dwie kawki lecą razem. Teraz jest taki czas, że ciężko coś zobaczyć. Większość zwierząt już zapadło taki sen. Ale o, jak tutaj się schylimy, to możemy zobaczyć futro sarny. Można je poznać po tym, że jest takie płowo rudobrązowe. W środku jest puste, więc jak je pociągniemy, to bardzo łatwo się przerywa. Ta pusta przestrzeń wewnątrz takiego włosa służy do lepszej izolacji. Także nie tylko ptaki w takim miejscu właśnie możemy zobaczyć, ale też i większe ssaki. Tam jest taki fragment, gdzie dziki dzisiejszej nocy rozryły łąki i tutaj sobie próbowały poszukiwać jakichś pędraków. O, tutaj mamy mrowisko. Mrówki już tutaj są nieaktywne, ale w tym miejscu widać takie wybrzuszenie dosyć duże. Jest mrowisko. O, to jest nawet tutaj rozgrzebane przez dzięcioła zielonego, który się żywi mrówkami. A to niestety pozostałość po jeszcze innym zwierzęciu, który jest tutaj najliczniejszy, po człowieku, który zachowuje się w taki właśnie brutalny sposób, który niszczy te drzewa. Tutaj ktoś sobie zdzierał korę z tego jesionu. Ten teren bardzo dobrze znam, ponieważ codziennie tutaj przechodzę, spaceruję z synem, kiedy prowadzę go do szkoły. To jest taki nasz czas, żeby sobie można jeszcze było porozmawiać. I słucham jego i oczywiście tych dźwięków. I czasami mi się wyrywa, jak coś mi opowiada, przerwę. A, słyszysz? Dzwoniec. A, słyszysz? Szczygieł. A, słyszysz? Kowalik. Widzę, jak to w ciągu roku bardzo mocno się zmienia, jak właśnie pojawiają się różne gatunki jesienią, takie bardzo typowe dla takich terenów rolniczych, że tutaj mają też taką namiastkę tego, co by znalazły za miastem, ale też część z nich tu się osiedla i tak jak te sroki, które tutaj kilka jest gniazd na stałe przebywają, a inne sroki do nich dołączają. To jest ciekawe, ale to jest też takie bardzo ważne miejsce dla srok, nie tylko tych, które tu gniazdują, ale też stanowi jedno z największych noclegowisk w Polsce. Tutaj obserwowałem jeszcze kilka lat temu nocowanie ponad 300 osobników. To było niesamowite, jak każdego wieczoru z różnych stron miasta przylatywały sroki, jedna za drugą ciągnęły tutaj przed zmierzchem, a potem rano przed świtem rozlatują się. Tak robią przez okres ten jesienno-zimowy. Chłodno. Około 5 stopni, a i tak ciepło, paradoksalnie, jak na tę porę roku, bo przecież w listopadzie powinniśmy mieć poniżej zera. Teraz zaczynamy narzekać nawet na taką temperaturę 6-7 stopni, to dla nas już jest chłodno. No i wiatr oczywiście, który to uczucie chłodu potęguje. Ale to też nie jest dobre dla przyrody, takie momenty, kiedy jest tak ciepło, kiedy ta przyroda jest bombardowana tak wysokimi temperaturami, bo wszystko ulega rozchwianiu, rozregulowaniu. Jesień też jest takim dobrym momentem na obserwowanie tego, gdzie ptaki, które normalnie migrują, przestają migrować, bo jeszcze jest na tyle ciepło. Dni są krótsze i to jest jeden z takich czynników, które sprawia, że zapala im się lampka hormonalna w głowie, jest to pewnie, która mówi o tym, że czas się zbierać, ale potrzebny jest ten drugi taki zapłon do tego, żeby ta wędrówka się rozpoczęła w postaci właśnie niskiej temperatury. Jeżeli ona ciągle jest wysoka, to ptaki są w takim stand-by, czyli czekają, że trzeba lecieć, ale nie ma jeszcze tego ostatecznego sygnału, żeby tę wędrówkę rozpocząć i cały czas mogą zimować w tych miejscach, gdzie są w okresie lęgowym. Druga rzecz to to, że wiele roślin też cierpi z tego powodu, bo to samo, jest ciepło, jest okres ten wegetacyjny bardzo mocno się wydłuża, więc jeżeli przyjdzie taki nagle moment ochłodzenia, to może je dojść do przemrożenia różnych tkanek, więc to też jest bardzo niebezpieczne dla nich. O, leci nad nami gawron. Poszukuję orzechów, które można jeszcze schować, które jeszcze zostały. Jest późna jesień, większość już znalazły i ukryły, ale nie wszystkie. Jeszcze powiększają swoją plantację. No jesień też jest takim ciekawym okresem, kiedy mówimy coraz częściej o zanieczyszczeniu światłem. I jak się rozejrzymy, to widzimy tutaj lampy, które doświetlają ten teren. I to też bardzo mocno wpływa na zwierzęta, przyciąga je w te miejsca. Ja przy tych lampach tutaj stojących, przy tej takiej gruntowej drodze, spotykałem na przykład jesienią i zimą uszatkę, taką sowę, która polowała właśnie na gryzonie, które gdzieś tam sobie przebiegały. I kolejną rzeczą jest to, że nam wystawione na działanie sztucznego światła rośliny, na przykład drzewa tutaj widać na tym drzewie, że część korony w tej stronie zacienionej jest pozbawiona liści, a ta przy lampie ma jeszcze liście. Takie intensywne światło sztuczne w takich miejscach powoduje, że rośliny też dużo później zrzucają swoje liście, dużo później zapadają w ten okres takiego odpoczynku, że ten stan takiej aktywności jest dużo, dużo większy. Widać to doskonale w miejscach, gdzie są lampy, że to światło bardzo mocno na nie działa. O, coś się dzieje.
Marzną uszy, marzną łapy, zamarzła też woda w maleńkim strumyku. Zimą niektórzy szczęśliwcy śpią.
Minus 12? Minus 12 dzisiaj jest, tak. Chłodniej niż ostatnio. Chociaż ostatnio mówiłem, że jest zimno. Ale odwołuję, to było bardzo ciepło. O! Mamy troby bażanta. Zobacz, tędy przechodził. Nawet sobie zrobię zdjęcie. Nie mam jakiejś filmiarki, żeby... Ale położę sobie tutaj dłoń i sobie tak sfotografuję. To był duży, dorosły ptak. Te odległości między tymi łapkami są nieduże, więc on sobie tutaj spacerował tak spokojnie. To taki stały bywalec. Jak go tutaj czasami słyszę i spotykam, to musiało być całkiem niedawno, jak tutaj przychodził, bo ten trop jest naprawdę bardzo wyraźny i nie jest w ogóle przypruszony. Ładne będzie ujęcie takiego tropu. On też tutaj ma dobre warunki do życia. Jest tu bezpieczny, nie ma tak dużo drapieżników, które mogą mu zagrażać. Głównie to są lisy. A tutaj lisa jeszcze nigdy nie spotkałem, co jest zastanawiające, ponieważ to jest dosyć duży obszar. Teoretycznie dobre miejsce do życia dla lisa, ale może jeszcze tu nie dotarły, bo w wielu miejscach w Białymstoku są lisy. O, słyszysz? Odzywają się wokół nas sikory. Bogatki, modraszki. To bardzo trudny czas dla nich, bo jest bardzo zimno, więc nie tylko ciężko się znajduje teraz pokarm, bo jest wszystko przysypane też śniegiem, więc cokolwiek wyciągnąć tutaj to jest duża sztuka, ale też i więcej energii muszą zużyć na ogrzanie swoich własnych ciałek. O tak, zobacz na mojej stopie, jest do kostki. Jak myślę, że z 15 cm nasypało sporo. Część się przeniosła, to znaczy wtedy, kiedy tu byliśmy, obserwowaliśmy ptaki, które przelatywały przez nasz kraj, bardziej na południe, i przeniosły się tam, gdzie jest trochę cieplej, gdzie tego śniegu nie ma. Zostały tylko te najwytrwalsze, które radzą sobie w takich warunkach, właśnie sikory. One nie odlatują za daleko, bo też potrafią, oprócz tego, że korzystają z naturalnych źródeł pokarmu, czyli tutaj sobie penetrują te wszystkie drzewa, krzewy, o, tak jak tutaj widzimy sobie, o, jest bogatka, która teraz penetruje sobie gałązki, nawet te najcieńsze, ponieważ jest bardzo lekka, wyszukując jakichś jajeczek i larw owadów ukrytych w załamaniach kory, to potrafi lecieć także do ludzi i korzystać z karmników. Sikory to jedna z najczęstszych ptaków, które tam spotkamy, więc akurat one sobie dobrze radzą, nie boją się ludzi. Ale pojawiły się też nowe gatunki, nowi mieszkańcy tego terenu. Od kilku dni obserwuję tutaj pustułkę, takiego sokoła, który przyleciał, nie gnieździ się tutaj. Nigdy go wcześniej tutaj nie widziałem, ale obserwuję go, jak lata tutaj nad tą zarastającą, pokrywającą się drzewami i krzewami łąką, na norniki, które też tutaj sobie żyją. I dzisiaj, jak szliśmy tutaj, nie wiem, czy zauważyłaś, ale zerwała nam się i poleciała na taki wielki słup i na wierzchołku sobie usiadła, bo ona lubi tak obserwować z takich właśnie wyniesionych punktów tych swoich ofiar i na nie polować. Najprawdopodobniej wyczuwa je i w ten sposób lokalizuje. Natomiast pod tym, zobacz, jaka tu jest przestrzeń wielka pod tym wszystkim, jak odgarnę śnieg. I te, które żyją, zwierzątka pod tą pokrywą śniegu, to są głównie właśnie gryzonie, które sobie tutaj mają teraz świetne warunki do tego, żeby tutaj sobie biegać, chodzić, rozmnażać się nawet, bo tutaj mają taką pierzynkę nad sobą. Przed nami jest gniazdo wiewiórki. Od gniazda sroki, które obserwowaliśmy jesienią, różni się tym, że wokół niego jest takie bardziej trochę nieregularne i to nie są same patyki, ale patyki z liśćmi. Czyli taki, ona zrywa świeże gałązki i z nich buduje gniazdo i zawsze takie gniazdo z wiewiórki charakteryzuje się tym, że ma bardzo dużo liści wokół takich suchych, brązowych, które są wyschnięte. Natomiast sroka zawsze to będą suche patyki, nigdy nie będzie takich liści. I wiewiórki takich gniazd w swoim rewirze mają kilka, które zmieniają nawet kilka razy w ciągu dnia i w tych gniazdach tego tutaj nie widzimy, ale jest taka niesamowita wyściółka, która składa się z łyka drzew najczęściej lipowych, przeplatana jeszcze dodatkowo mchem. Ten mech takie ma właściwości bakteriobójcze, natomiast to łyko izoluje tak świetnie wiewiórkę wewnątrz. Teraz my tutaj mamy minus 12 stopni, a wiewiórka w gnieździe może mieć nawet teraz plus 20. To jest taka ogromna różnica. Także świetnie sobie radzi z takimi mrozami. W mieście taki okres jesienno-zimowy to jest taki fajny czas, kiedy można słuchać godów nietoperzy. Mówię słuchać, bo chociaż to brzmi dziwnie, bo zazwyczaj to ptaki słuchamy po ich śpiewie. Natomiast nietoperze odzywają się bardzo wysokim dźwiękiem, takim cykaniem. które możemy usłyszeć nie każdy, bo przez to, że to jest właśnie wysoki dźwięk, a zwykle mężczyźni już szybciej tracą zdolność wykrywania niż kobiety tego wysokiego tonu, ale wsłuchując się czasami można takie cykanie gdzieś tam na niebie, późnym wieczorem, w nocy usłyszeć, nawet w czasie świąt Bożego Narodzenia zdarzało mi się nieraz coś takiego słyszeć, to jest właśnie czas takich nietoperzowych godów, jak mroczka posrebrzanego, czy mroczka pozłocistego. O, odzywają się wokół nas, sikory znowu przyleciały. To jest właśnie czas, kiedy tych sikor jest najwięcej. I słychać miasto, tak. Przejeżdżające auto. O, słyszymy teraz kawki. I gawrony gdzieś tam daleko latające. One to też tutaj poukrywały bardzo dużo orzechów. O, jest ta pustułka, zobacz. Przyleciała teraz tutaj. Zobacz, jaki ma długi ogon, wąskie skrzydła. O, usiadła na wierzchołku tego drzewa. To jest samiec. Bo jest taki bardzo kontrastowo ubarwiony, taki rudawo-brązowy. I teraz rozgląda się bardzo uważnie, usiadł na wierzchołku tego dębu. A to jest w ogóle dąb, który jest jakąś odmianą ogrodową, taką ozdobną, bo zobacz, jaki on ma taki pokrój. To jest tak zwana odmiana fastigiata, czyli jest taki strzelisty, bardzo wąska korona, taka świeca. I blisko pnia do góry ułożone konary. O, leci paszkot. Leci paszkot, ma takie białe plamy pod skrzydłami. To jest charakterystyczna cecha właśnie tego gatunku. Duży taki, największy nasz drozd, który uwielbia jemiołę. O, tutaj leci sobie na tą jemiołę pewnie. Bo zobacz, tutaj jest. Całe te drzewa, te wierzby pokryte są jemiołą. O, kolejne się tam zerwały, siedziały dwa. Pustułka ma świetny wzrok właśnie dlatego, że poluje z dużej wysokości, musi swoje ofiary tam przemykające na łące, które uciekają. Więc doskonale nas widzi. Nie boi się, nas jesteśmy daleko, także mu nie zagrażamy. A teraz jest wyraźnie skupiony na ofierze. Zobacz, jaki jest zdeterminowany, ta głowa cały czas się wpatruje w jakiś jeden punkt, coś dostrzegł. Zanurkuje, złoży skrzydła i jak strzała będzie pikował w stronę ziemi i tuż przed ziemią rozłoży swoje skrzydła, żeby wyhamować i jednocześnie zaatakować szponami, chwytając wiarę. O, czyli musiał mu coś uciec, bo poleciał kawałek dalej. O, i znowu wysiadł sobie na innym drzewie. Ona tutaj, ta pustułka cały czas od kilkunastu dni poluje. Słyszałeś, jak spadł lód z tego drzewa? Brzmiało to, jakby się szklanka stłukła. Samolite, jest tak zimno, ale pięknie. Ja uwielbiam, jak jest mróz i słońce, tak jak teraz, to jest... Chyba nie ma lepszej aury zimą, naprawdę. Zawsze sobie robię zdjęcia w takim okresie. Czasami, jak nie ma takiej zimy, to sobie je przeglądam. Bardzo lubię to, żeby sobie przypomnieć, jak mogłoby być pięknie.
Uczulenie.
Z zimowych norek wyszły krety, myszy i nornice. Rozćwierkane ptaki buszują w koronach drzew. Wokół znowu ruch i pośpiech, ale inny niż w równoległym świecie.
Patrzę na zegarek, jest godzina 5:54. Jest 15 stopni. Jest kwiecień. To niespotykane, żeby o tej porze roku było tak ciepło. Jestem uczulony na pyłek brzozy, a brzoza w tym roku zaczęła kwitnąć 3 tygodnie wcześniej niż zazwyczaj. Także myślałem, że nam się uda uniknąć tego, ale uczulenie mnie dopadło. Przez to, że wszystko przyspieszyło. Kwitną brzozy, kwitną wiśnie. Wszystko właściwie 3 tygodnie wcześniej jest. O, odezwał się Barzant. Spotkaliśmy go na drodze, to było niesamowite, jak zaskoczyliśmy go i tak powolutku kroczył sobie. Starał się zachowywać powagę sytuacji i udawać, że się wcale nie boi, ale po chwili bardzo szybko przyspieszył i zniknął gdzieś tutaj w zakrzeczeniach. Ale on tutaj jest przyzwyczajony do tego, że dużo ludzi tutaj chodzi, dużo ludzi spaceruje z psami, ale znalazł sobie tutaj swoje miejsce, jak słyszysz, co chwilę się gdzieś odzywa. No i rozmnażają się tutaj, są tu też oczywiście oprócz tego samca, są samice. O, nazywa się i to drugi. O, samolot. Czy nie tylko dźwięki miasta, które gdzieś tutaj od ulicy do nas dochodzą, ale też na niebie przelatujące samoloty można usłyszeć. W końcu jesteśmy w mieście, ale czy tak naprawdę samoloty to jest jeden z tych dźwięków, które można usłyszeć wszędzie. No ale w mieście mamy bardzo dużo aut, nawet o tej porze, tak wcześnie, już właściwie, no już jest prawie 6, więc coraz więcej ludzi się budzi i jedzie do pracy. Przebija się przez zadrzewienia, które mamy od strony drogi przed nami i one służą trochę jak taki filtr, dźwiękowy, no ale jednak nie tak solidny, żeby całkowicie je zatrzymać, niestety. Ten hałas w mieście sprawia, że ptaki śpiewają inaczej niż na terenach rolniczych na przykład albo w lesie. Śpiewają szybciej i śpiewają głośniej po to, żeby się przez ten miejski zgiełk przebić. Są badania, które pokazują, że sikorki na przykład, odzywa nam się tutaj co jakiś czas bogatka i mudraszka, i bogatki w miastach są bardziej zestresowane, co wiemy po tym, że są bardziej aktywne, bardziej ruchliwe, szybciej się przemieszczają i szybciej oddychają. To niestety prowadzi do tego, że ich organizmy szybciej się zużywają, żyją krócej. A znowu odbywał się bażant. A ponieważ jest jasno, to większość ptaków jest już obudzonych i śpiewa. Gdybyśmy tu byli jeszcze wcześniej, zanim przestałyby świecić lampy, byłoby jeszcze taki zmierzch, to pierwszy śpiewak, który tutaj by śpiewał swój koncert, byłby to kos. I drost śpiewak, pewnie tutaj gdzieś z krzaków odzywałby się też rudzik, bo rudziki tam w tych zadrzewieniach wierzbowych sobie też gniazdują. Potem zaczęłyby dołączać inne gatunki, te, które zresztą teraz słyszymy, czyli modraszki, bogatki. O, tu się odzywa pierwiosnek takim charakterystycznym śpiewem, takim cilp, calp, cilp, calp, cilp, calp. Zresztą w języku angielskim ma swoją nazwę chief chaff, a właśnie w niemieckim cilp, calp. Także nawiązujący do jego śpiewu. Gołębie się odzywają. Słyszeliśmy przed chwilą grzywacza z tym swoim charakterystycznym. Jakby miał problemy z nabraniem powietrza. I to jest jego śpiew. Usprawiedliwia go to, bo nie należy do ptaków śpiewających, więc może sobie tak się odzywać i przybawiać samice. Przylatywał bocian. Jeszcze nie wszystkie doleciały do gniazd, także mają jeszcze czas na to, żeby zdążyć zająć gniazda i złożyć jaja, wyprowadzić młode. O, latają też szpaki nad nami. Powinny też już zacząć tutaj śpiewać. O, leci tutaj szpak na niebie. Ma bardzo charakterystyczne takie trójkątne skrzydełka. Dosyć szybko leci. Zwykle w stadach, a teraz już pojedynczo albo parami. Na moim balkonie także zamieszkał szpak. Przyleciał wczoraj. Od razu zaczął. A, jest, rzeczywiście. Czekajcie chwilę. Także tu jest ich kilka, tych bażantów. Mamy bażanta, który sobie wyszedł na drogę. Wcale się nas nie boi, sobie tutaj spaceruje. O, i obok gołąb. Przestraszył się go. Ciekawe dlaczego. Chyba, że może tam człowiek dalej gdzieś jeszcze idzie i go dostrzegł. Do mnie też na balkon przyleciał szpak 2 dni temu i zaczął od razu wyśpiewywać przy budce, którą zamontowałem kilka lat temu, swoją piosenkę. Była bardzo ciekawa, bo wiedziałem, że to jest ten ptak, bo ta piosenka jest zawsze taka sama. To znaczy on naśladuje, wplata w ten swój śpiew dźwięki innych gatunków ptaków albo innych dźwięków gdzieś z okolicy. Kiedyś na przykład słyszałem ptaka, który śpiewał jak alarm samochodowy. I ten mój naśladuje dziwonię, takiego pięknego ptaka, który żyje na takich terenach podmokłych, którego śpiew możemy zinterpretować w taki sposób. Nice to meet you. Nice to meet you. Co jakiś czas tak powtarza właśnie taki śpiew, bardzo prosty i łatwy do zapamiętania. Odzywa się też głosem czajki, czyli takiego strojonego radia. Można to bardzo łatwo poznać. Jak ktoś usłyszy ten głos, to będzie wiedział, że to jest właśnie czajka. Ale najciekawsze było to, że dołożył do tego śpiewu nowe dźwięki, a mianowicie pijącego koguta i gdakające kury. Także musiał gdzieś się zatrzymać po drodze przy takim gospodarstwie, albo jak odlatywał i dołożył to do repertuaru swojego, bo wcześniej tego nie było, no było to ogromne zaskoczenie dla mnie. Im bardziej złożony śpiew, im więcej takich różnych dodatkowych piosenek, takiego dźwiękonaśladownictwa, to znaczy, że jest bardziej inteligentny, z lepszej kondycji, jest przez to bardziej atrakcyjny dla potencjalnej partnerki. Oczywiście większość zwierząt się w tym momencie rozmnaża, może nie tyle, że ma swoje gody, ale na przykład będzie rodzić albo już rodzi swoje młode borsuki, lisy, jenoty, jelenie, sarny, łosie i tak dalej, i tak dalej. Będą przychodziły na świat ich młode, bo wszędzie jest obfitość jedzenia. Wszystko się budzi do życia, trawa jest świeża i zielona. Wszystko kwitnie, mnóstwo owadów, a więc to najlepszy czas do tego, żeby właśnie znaleźć coś do wykarmienia potomstwa. O, grubodziób. To takie cykanie, czy słychać teraz nad naszymi głowami, to grubodziób. Takie ostre. Zmienił się bardzo tutaj widok. tego terenu, na którym jesteśmy, jest zielono. Bardzo właściwie zielono. Jest taka soczysta zieleń, którą uwielbiam, ten właśnie odcień tej zieleni.
O, nad nami leci jeszcze sójka.
Chyba najpiękniejszy ze wszystkich odcieni zieleni, jakie się pojawiają w ciągu roku. Ten taki prawie seledynowy czasami u niektórych gatunków. No i na niektórych z tych drzew, głównie na śliwach mirabelkach, bo tych jest tutaj najwięcej, są kwiaty, takie piękne, białe. Można sobie pomyśleć, że jesteśmy gdzieś w Japonii, w kraju kwitnącej wiśni, jak wejdziemy gdzieś tam dalej w te zadrzewienia, bo tam jest mnóstwo kwitnących mirabelek.
Dojrzały mirabelki i zaczerwieniły się jabłka. Mamy obfitość pokarmu i wołania głodnych piskląt po letniej nocy.
Przestrzeń, którą mam przed swoimi oczami, jest niezwykła, ponieważ stała się bardzo taka gęsta, właściwie nieprzepuszczalna dla naszych oczu. Jeszcze gdzieś wtedy niedawna można było dostrzec bloki, które gdzieś tutaj na horyzoncie się rysowały. Teraz jest tak dużo liści na drzewach i krzewach. Co prawda to nie jest las, nie są zwarte te zarośla, ale mimo nawet tego stanowiło to taką zasłonę zieleni. Pojawiły się niestety w dużych ilościach także na włocie. Zaraz sobie muszę podejść, żeby sprawdzić, co to za gatunek, bo jeśli ma włoski, to jest późna, tak, to jest nawłoć późna. Jeśli byłaby tutaj gładka, to byłaby kanadyjska. Jest to gatunek obcy, pochodzący z Ameryki Północnej, który niestety w wielu miejscach w naszym krajobrazie zaczął dominować, przejmuje przestrzeń, wypierając inne nasze gatunki rodzime. Wygląda dosyć ładnie, jak jest jesień, kwitnie na żółto, ale niestety zabiera całą przestrzeń dla innych roślin i wypiera je właśnie z tego terenu. Zszyty jest taki wielki dywan tą nawłocią. Jedyna pozytywna rzecz, którą wykryto kilka lat temu, to to, że w tych miejscach występuje bardzo dużo pająków, ponieważ nawłoć przyciąga przez swoje kwiaty duże ilości owadów. Zieleń się zmieniła. O, skrzyczała sroka. Musiała się zaniepokoić, pewnie mnie zobaczyła. Dzisiaj pogoda nas zaskoczyła pozytywnie, ponieważ jest chłodno, jest 15 stopni. Co jest zaskakujące, ponieważ niedawno były upały. Temperatura codziennie przekraczała 30-35 stopni. Wspaniale naprawdę. Dzisiaj po raz pierwszy można odetchnąć pełną piersią i poczuć się w końcu lepiej. W momencie, kiedy panują tak wysokie temperatury, temperatura betonu, asfaltu potrafi przekraczać 50 stopni Celsjusza. Dlatego takie tereny jak tutaj, kiedy mamy zieleń, odsłoniętą glebę, są bardzo cenne, ponieważ one pochłaniają dużą część promieniowania cieplnego i dzięki temu jest dużo, dużo chłodniej. Przez to, że gleba jest skorupą właściwie, z bardzo suchą na skutek upałów, taką mocno przesuszoną, to nawet jeżeli zdarzają się, a zdarzają się coraz częściej, gwałtowne załamania takiej pogody jak jakieś burze, spadają duże ilości deszczu, to niestety ona nie jest nawet w stanie tego wchłonąć. Ona kiedyś tak działała i była świetną gąbką, ale nawet w dzisiejszych czasach wysuszona, twarda gleba niestety sprawia, że większość tej wody spływa albo utrzymuje się na powierzchni i przez to zalewa tereny okoliczne. Ale jeżeli przejdziemy trochę dalej i między drzewa wejdziemy sobie, no to już widać, że wśród tych traw ta gleba, o, tutaj na przykład, spójrz, jest nawet mech i on jest, jeśli dotkniesz, to on jest wilgotny. Jest mokry, czyli widać to, że ta woda tutaj jest jednak na tej powierzchni. W wielu, wielu miejscach, gdzie jest więcej roślinności, ona się utrzymuje i to, czym ten obszar taki dziki odróżnia się od tych przy blokach między osiedlami. Jeszcze na wiosnę słyszeliśmy ogromne zróżnicowanie ptasich śpiewów. Z różnych stron odzywały się różne gatunki, które w ten sposób informowały o tym, że ich terytoria są zajęte, przygotowują się do lęgów. Teraz ten czas już się skończył. Nawet jeśli trwa, to już jest sama końcówka. Wychowują swoje młode, karmią je. Jak tutaj szedłem dzisiaj rano, słyszałem młode sroki odzywające się takim alarmowym głosem. Pewnie jakiś kot sobie przechodził w pobliżu albo pies. Wszystkie ptaki tutaj wyleciały z gniazd, zakończyły ten czas, kiedy O, jeszcze się niektóre odzywają, tutaj siedzę, ta kapturka sobie tak podśpiewuje, ale to może być młody osobnik, który się uczy śpiewać, dlatego tak krótko mogła śpiewać. To jest bardzo ciekawe, że w tym czasie, kiedy już dojrzeją, młode wlecą z gniazda, trzymają się przez jakiś czas jeszcze tych terytoriów, rewirów rodziców. No i oczywiście młode samce uczą się śpiewać, najczęściej od swojego ojca albo jakiegoś sąsiada. Czasami jest to bardzo zabawne, kiedy próbują naśladować starsze osobniki, ponieważ one tego śpiewu muszą się nauczyć. Ten śpiew nie jest wdrukowany, nie jest jakiś wrodzony, genetycznie zaprogramowany. I te próby pierwsze są naprawdę zabawne, trochę jak u ludzi, kiedy uczyło się dzieci mowy czy śpiewu. I tak samo u ptaków potrafią tak fałszować zabawnie i powtarzać te swoje piosenki co chwilę. I na przykład mylić się na jednym jakimś fragmencie, kończyć i znowu próbować powtarzać. Czasami brzmi to bardzo zabawnie. Ostatnio słyszałem właśnie Wilgę, która tak próbowała śpiewać swoim takim charakterystycznym Zofio, takim fletowym, bardzo melodyjnym. I przez pierwszych kilkadziesiąt sekund miałem problemy z rozpoznaniem gatunku. Byłem kompletnie zaskoczony i dopiero w pewnym czasie zdałem sobie sprawę, że to Wilga młoda próbuje nauczyć się śpiewać. Tak bardzo fałszowała. Nie, co my tu mamy jeszcze takiego? Nocą jest tutaj wspaniale, ponieważ zaczynają się aktywnać owady, głównie tak zwane prostoskrzydłe, które my powszechnie nazywamy pasikonikami lub konikami polnymi, a to jest wiele różnych gatunków i one wtedy zaczynają sobie cykać ten charakterystyczny taki czy różne inne odgłosy prawdziwego, gorącego, ciepłego lata wtedy tutaj się pojawiają i no, robi się tutaj naprawdę uroczo. Taki wieczór, kiedy wszędzie wokół w mieście jest naprawdę nieznośnie gorąco. Tutaj panuje taki przyjemny chłód i te dzikie dźwięki łąki, takich terenów, które kojarzą nam się z wakacjami, gdzieś tam wyjeżdżamy poza miasto, to tutaj możemy mieć taką namiastkę tego. Tutaj. Niestety widać to, czego nie chcielibyśmy na co dzień zobaczyć. Widać śmieci, czyli coś, co zostawiają ludzie, jak ta butelka tutaj. Szklana, plastikowa. Zwykle butelki, które zawierają jakieś resztki napojów, które przyciągają zwierzęta, przyciągają drobne gryzonie, które wchodzą do środka. Ryjówki malutkie, które sobie tam wchodzą. Ostrzeżek się odzywał przed chwilą. Przyciągają owady, które w ogromnych liczbach wchodzą do tych butelek, starając się dotrzeć do tych resztek. I niestety dla nich to jest taka śmiertelna pułapka. Czasami dziesiątki tysięcy w takich śmieciach możemy wyciągnąć z jednego tylko obszaru. To naprawdę jest mnóstwo innych śmieci, które czasami są szkodliwe dla samych ptaków czy innych zwierząt. Ptaki potrafią na przykład takie śmieci, jakieś sznurki zbierać, znosić do swoich gniazd i wtedy wyścielają je. Pisklęta, które się klują, potrafią się zaplątać w taki sznurek i zginąć. Zjadają na przykład takie mikro kawałki plastiku, które też, jak się okazuje, nie są dobre dla nich. Badania prowadzone w Polsce na takich ptakach wróblowych, które w takich miejscach występują, wykazują, że niemal każdy ma mikroplastik w swoim organizmie. Jeszcze nie wiemy, jak to na nie wpływa, ale już wiemy, że skoro jest, to na pewno w jakiś sposób musi działać. To naprawdę jest śmiertelne niebezpieczeństwo, które powoduje wręcz hekatombę, jeżeli chodzi o te drobne, najdrobniejsze zwierzęta, które żyją w takich miejscach. Ja tam staram się, kiedy znajdę coś takiego w lesie zazwyczaj, bo to jest jeszcze bardziej niebezpieczne zbierać. Tutaj czasami to robię, ale tego jest tak dużo, że nie jestem w stanie.
Z pewnością przez cały ten rok obserwowało nas tysiące ciekawskich par oczu, ale świadomi wzajemnej obecności nie przeszkadzaliśmy sobie.
Wokół nas jest wyjątkowy obszar, kilkunastu hektarów dzikiej przyrody, w środku miasta. Niezwykle malowniczy, kiedy tu stoimy, wokół nas przekwitają już te wszystkie rośliny, takie późne letnie, ale też przebarwiają się drzewa i liście są czerwone, żółte.
Okazuje się, że jeśli właściciele tego terenu tak postanowią, to plan zagospodarowania pozwala na wszędobylską miejskość.
I niestety niedługo to wszystko może zniknąć, to znaczy pozbawią tego miejsca przyrody tak niesamowitej, która została tutaj stworzona ręką natury, bo większość tych drzew, które tutaj się znajdują, albo zostały zasiane przez same ptaki, albo przyniósł je tu wiatr. No, tak jak patrzę na plany, na mapę, którą mam przed sobą, praktycznie cały ten obszar zniknie, zostanie zabudowany w przyszłości. Wszystkie zwierzęta będą musiały opuścić to miejsce. Szkoda, bo w świetle tego, co się dzieje obecnie na świecie, biorąc pod uwagę zmiany klimatu, to, że mamy coraz większe zagrożenie powodziowe, Ale niestety ktoś o tym tutaj nie pomyślał. Widać krótkowzroczność związana z zyskiem, ale też będzie cieplej, będzie gorzej nam się żyło, bo tutaj to miejsce to jest taki naturalny klimatyzator. Tutaj w lecie, kiedy są upały, wystarczy wejść, nawet w środku dnia, przejście między tymi drzewami i różnica jest ogromna, jest kilka stopni chłodniej, co naprawdę daje wytchnienie w czasie upałów. I zostanie tylko wąski pasek wzdłuż takiego cieku, jakiejś małej rzeczki. Wygląda to bardzo smutno. I niestety wszystko to stracimy. Bezpowrotnie.
Był to reportaż Joanny Sikory Dzika symfonia z miastem w tle. Opowiadał Adam Zbyryt. Muzyka Natalia Falkowska. Nagrania Jakub Jackiewicz. Redakcja Agnieszka Czarkowska. Realizacja Grzegorz Falkowski.